Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
To chodźcie, słuchajcie. Zapraszam, chodźcie. Kilka słów najpierw ode mnie, później jeszcze oddaję głos Michałowi, Rembasowi. A ja nazywam się Andrzej Kutys, co wiecie, witam bardzo gorąco i serdecznie. To sobie od razu nagram takie dzień dobry do kolejnej migawki. Czyli tak, my się spotykamy w kolejnym fotograficznym plenerze, 95, stąd ta krótka relacja. Oczywiście w momencie, kiedy będziecie tego słuchać, to już jest tydzień po plenerze i jeszcze będziemy rozmawiali o zdjęciach w tej audycji. No a my musimy te zdjęcia zrobić. To jest Michał Rembas, autor książki Cuda na szczecińskich fasadach, część pierwsza i druga. Zresztą nie tylko tej książki, nie tylko tych dwóch pozycji, ale jeszcze wielu innych. Natomiast dzisiaj Michał oczywiście oprowadzi nas po Szczecinie, zobaczymy cuda na szczecińskich fasadach. Za chwilkę zrobimy sobie zdjęcie rodzinne, tak pomyślałem, że staniemy sobie, myślę, tam w słońcu przy murku. Ja zrobię zdjęcie, mam szerokokątny obiektyw jeszcze, ale tak, już ktoś dzisiaj trafnie zauważył, że chyba jednak teleobiektywy, chociaż zobaczymy, może nie tylko teleobiektywy, na pewno się przydadzą, na przykład, żeby złapać te cuda tam. No i co, Michale, oddaję głos już i tak już do końca będzie.
Dzień dobry wszystkim. To wspaniałe, że tak o świcie po ciemku wstaliście. Jesteśmy tu, bo tutaj się wszystko zaczęło. W tym właśnie miejscu, w tym miejscu wpadłem na pomysł, żeby zrobić książkę i tutaj się odbył pierwszy spacer 2,5 roku temu. Nie wiem, czy Grzegorz jeszcze pamiętasz. Plan jest taki. Nie jesteśmy japońską wycieczką. Nie musimy zaliczać, mamy się delektować. Nie, po prostu...
My jesteśmy na maksa japońską wycieczką. Wszyscy mają aparaty i wszyscy będą robić zdjęcia.
Ale raczej przyjdzie klimat. Słuchajcie, ja zrobiłem od lata, zrobiłem 7 spacerów. Dwugodzinnych, jeszcze wszystkiego jeszcze nie zobaczyliśmy. Więc naprawdę to tylko na zachętę pokażę wam parę detali, ale miejsce jest smakowite. To za półtorej godziny zobaczymy, jak jesteśmy w formie, nie? I będziemy wtedy ewentualnie...
Dokładnie. Słuchajcie, to chodźcie, zrobimy tutaj, zrobimy sobie zdjęcie wspólne, rodzinne. Też będę na zdjęciu, zobaczcie na mój cień. Okej, okay, mamy to.
Samych detali w Szczecinie mamy tak wielką ilość, że liczna setki tysiące, a one się wiążą z tym okresem, kiedy miasto po likwidacji twierdzy w 1883 roku eksplodowało. Bo ono się kończyło gdzieś tam w rejonie Placu Lotników i Placu Grunwaldzkiego, gdzieś przy bramie portowej. Miasto w ciągu 40 lat po prostu wybuchło. Powstało to całe Śródmieście, które znamy. I mieszczanie zaczęli je ozdabiać. Zgodnie się z tą modą. I w zasadzie...
Jak słyszycie, dla nas to dopiero początek pleneru. Ale to jest koniec tej relacji za to. Michał Rembas nas oprowadzi. No i zdjęcia, tak. Zdjęcia w momencie, kiedy słuchacie tej audycji, to już one są na stronie radioszczecin.pl/migawka. Zapraszam gorąco i serdecznie. O tych fotografiach trzeba będzie też oczywiście coś powiedzieć. Co się w tej migawce jeszcze stanie? A ja idę fotografować. Moje zdjęcia też zobaczycie w galerii. No czy się podobają, ocencie sami.
Migawka.
Lepiej mi się robi zdjęcia niż opowiada o nich, ale no dobrze.
Powiedziała Sonia Szustak i tym sposobem przechodzimy do gościa w audycji. Przed chwilą byliśmy na kolejnym 95. plenerze fotograficznym Migawki. Teraz jestem w radiowym studiu. No nareszcie mogę powiedzieć, Sonia Szustak w studiu Migawki. Ja muszę sobie złotymi zgłoskami ten dzień wygrawerować na kalendarzu. Dlaczego tak mówię? Bo o zdjęciach Soni bardzo dużo słyszałem, oglądałem je również i jakoś przez te kilka lat istnienia migawki jakoś nigdy się nie złożyło. No to tak czasami jest, że pod latarnią najciemniej, prawda? Że
wiesz, to prawda.
Ty ze Szczecina i w sumie tak naprawdę blisko po sąsiedzku, żeby przyjść do radia i się nigdy nie udawało. No dobrze, jak się odpali stronę soniaszustak.com i wejdziesz w zakładkę About, no to tam jest, ja oczywiście to rekomenduję teraz słuchaczom, którzy nas teraz słuchają, i tam jest taka lista, ale ta lista to jest taka długa z firm, dla których robiłaś zdjęcia i to są absolutnie topowe firmy, magazyny, no powiem, że Rolling Stone chociażby, czy Vogue. No wiesz, no to tak człowiek przysiada nieco z wrażenia, bo rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem do studia, Sonia mówi, ja nie wiem, czy będę miała coś ciekawego do powiedzenia, a ja mówię, nie wiem, czy ja będę miał coś ciekawego do powiedzenia o twoich zdjęciach, bo jest zwykły, prosty redaktor, a tam się poważni kuratorzy, widziałem, wypowiadają na ten temat. Nie, a tak już nieco poważniej mówiąc, wywiadów z tobą też nie ma zbyt wiele, tym bardziej się cieszę, że udało cię zaprosić do studia. W jednym z nich powiedziałaś coś takiego, no że po prostu miałaś tam, byłaś nastolatką, wysyłałaś swoje zdjęcia do różnych portali ze zdjęciami, no mnóstwo ludzi tak robi. No i zrobiłaś karierę, no czy robisz karierę, może w ten sposób powiedzmy. I ja się zastanawiam, to co, to jest takie proste? Bo po prostu wrzucam swoje zdjęcia na jakąś tam stronę i już? To chyba DeviantArt, czy znaczy, niekoniecznie? Jak to było z tym?
Wydaje mi się, że ta droga była trochę bardziej skomplikowana.
To chętnie posłucham.
Znaczy, na pewno się zaczęło faktycznie od strony internetowej, która swego czasu była bardzo popularna, ale też nie było tak popularna fotografia wtedy, więc nazywała się DeviantArt i tam publikowałam swoje pierwsze zdjęcia. No i to jakoś tam się tak do tego stopnia rozrosło, w sensie jeśli chodzi o... Teraz to jest modne bardzo, że wrzucamy swoje zdjęcia non-stop, każdy jest fotografem w jakimś tam stopniu, Instagram i to jest mnóstwo takich portali, a w sumie 10 lat temu, kiedy ja to założyłam, to nie było aż tak dużo, więc w jakiś tam sposób się wyróżniłam przez to też, że byłam z Polski i też, że ta fotografia była jakaś tam inna. No i potem, jak zobaczyłam, że to ma jakiś taki fajnie jest to odbierane, to zdecydowałam się zdawać do szkoły filmowej w Łodzi. I chyba dopiero jak zdecydowałam, że jakbyś tam dostałam i poszłam jakby studiować tą fotografię, to dopiero wtedy tak na serio się, że tak powiem, tym zajęłam. No i jakoś to tak się kręci.
No, wysłałam zdjęcia, ludzie stwierdzili, że fajne i już.
No. To jest dużo historii się nakłada na to, że teraz jakby więcej pracuję, ale no jest to jakaś taka długa droga w sumie pracowita, bo po tych zdjęć to narobiłam dosyć sporo przez ostatnie praktycznie 10 lat, mimo że może nie jestem jakaś super jeszcze starsza, to gdzieś tam 10 lat już faktycznie pracuję i... No i tak już po 10 latach to można powiedzieć, że coś tam się zrobiło.
Jakieś portfolio się zebrało.
Jakieś się zebrało, tak.
Bo ty masz związki z przemysłem muzycznym, za chwilkę do tego wątku przejdziemy, natomiast przez pewną analogię, bo mnóstwo kapel chce zrobić karierę. Jest sporo fajnych kapel, a karierę robi jedna, dwie. I też na tym rynku fotograficznym, kiedy sama mówisz, że wszyscy są fotografami, że tych fotografii powstaje mnóstwo i dużo ludzi robi fajne zdjęcia. Dlatego też pytałem o tę twoją receptę na sukces, jak się wyróżnić, jak zainteresować swoją osobą, bo wydaje mi się, że no, to, co robisz, jest spektakularne w tym sensie.
Ja mam trochę inne podejście, bo ja też wcale nie mam takiego poczucia, żebym nie wiadomo, co robiła. Ale to jest też kwestią takiego punktu widzenia, że...
Bo ty jesteś jakby, w środku, wiesz,
jeśli ktoś mnie postrzega,
wokół się ciebie dzieje.
No, dzieje się, ale też teraz na co dzień mieszkam w Paryżu, jestem tam jakby nową twarzą fotografii i też nie dzieje się aż tak dużo, jak tu się dzieje. Więc to też jest tak, że ja nie mogę poczuć sama w sobie, że już jest super, w momencie, kiedy wiem, ile jeszcze jest do zrobienia, żeby było super tam,
rozumiem,
gdzie teraz jestem.
My cię tutaj chwalimy, zawsze... a w tym Paryżu to jesteś jedną z wielu.
Dokładnie, także też nie daje mi takiego poczucia, że ja nie wiadomo, co zrobiłam, bo wiem po prostu też jakby mam taką świadomość, wszystko z punktem widzenia, ja mam świadomość tego, ile można zrobić na polu fotograficznym i w jakim kierunku, do czego bym chciała dążyć i jak jeszcze daleko droga przede mną. Ale jeśli faktycznie ktoś postrzega to w taki sposób, że już jest tam na jakimś takim super jakby poziomie i że już faktycznie coś zrobiłam, no to też jest jakby prawda, no też jakby coś tam się udało, ale mimo wszystko ja jeszcze mam dosyć drugą drogę do przejścia, żeby jakby uzyskać to, co bym chciała, przede wszystkim zdecydować się w ogóle na jakiś rodzaj fotografii, którą chcę się zajmować, bo tak naprawdę teraz może wszystkiego nie robię, ale robię w bardzo różnych kierunkach i sama tego nie potrafię określić, co to jest za fotografia, bo jedni mówią moda, ja mówię, no tak, ale moda to ja właściwie rozbieram wszystkich, a nie ubieram. Czasami tą modę robię, faktycznie, ale czy ja tą modę czuję do końca? Czuję taką modę, ale taką inną modę, nie taką standardową. Z drugiej strony podróże, jakieś takie projekty, które robiłam w tym roku akurat się zdarzyło na Filipinach, to był jakiś taki projekt podróżniczy. I dużo jest takich jakby kierunków tej fotografii, które mnie interesują faktycznie, ale wydaje mi się, że jeśli cały czas nie będę mogła się zdecydować, to się w żadnym z nich nie wyspecjalizuję, więc teraz...
No może to dobrze.
No właśnie, może dobrze.
No
może, na razie się nie mogę zdecydować, co chcę, bo po prostu nawet sama patrzę czasami na te zdjęcia, które zrobiłam przez ostatni miesiąc i mam tak, mam akty jakieś zupełnie kobiece, takie bardziej artystyczne zdjęcia. Tu mam jakąś totalnie modowo-komercyjną sesję. Tu mam podróżniczy jakiś projekt w ogóle związany bardziej taki z dokumentem, aniżeli z kreacją. i po prostu wszystko jest kompletnie inne i to też się jakoś nie klei do końca ze sobą, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę im jakoś tak połączę te wszystkie gatunki w jedno.
Ale wiesz co, mam nadzieję, że słuchacze teraz właśnie odpalili sobie twoją stronę soniaszustak.com. Myślę, że będzie o wiele łatwiej, jeżeli zobaczycie te zdjęcia. Ja sam mam pewien problem z ich zdefiniowaniem, no ale to myślę, że zaraz o tym porozmawiamy. No na przykład, nie wiem, Sonia robi akt przykładowo i modelka zajmuje 2% kadru, jest taka malunia, no bo to jest przykładowo teleobiektywem zdjęć jakiegoś krajobrazu i gdzieś tam ta modelka malutka się wpisuje.
Tak.
No tak, no i to można się zastanowić, co to jest akt, czy to jest fotografia podróżnicza, kreacyjna.
Trochę nie wiem.
No to dobrze.
Nie wiem, jak to określić.
To spróbujmy inaczej. To skąd to sobie w sobie bierzesz? Przykładowo masz jakiś projekt do zrobienia, no to nie wiem, pojawia się wizja w głowie, czy to się dzieje na gorąco, na planie?
A to zależy, bo kreacja akurat różnie jest. Najbardziej lubię pracować, że tak powiem, na gorąco i jestem w jakiejś sytuacji, w której po prostu bardziej jakby dokumentuję zastaną sytuację, aniżeli ją sobie tam wymyślam i kreuję. I zazwyczaj tak pracuję. Ja w ogóle nie... Ludzie się ze mnie śmieją czasami, czy ja w ogóle patrzę w aparat, jak robię zdjęcia, bo właściwie to czasami faktycznie łapię się na tym, że przez godzinę robiłam zdjęcia i w ogóle nawet nie spojrzałam do aparatu. Tak po prostu pstrykam i czasami... Bo bardziej mnie jakby interesuje sama sytuacja, postać i ją obserwuję i staram się ją w jakiś sposób fajnie udokumentować, aniżeli sama fotografia. I to jest takie... Może dlatego to potem jest takie, nie wiem, naturalne, jak to ludzie określają i prawdziwe, bo faktycznie tak jest, że rzadko i też to też jest, wszystko jest zależne, ponieważ nie z każdym i nie w każdej sytuacji możemy jakby w taki sposób pozwolić sobie na pracę. Ale też jest bardzo dużo takich zleceń, które mam, które są właśnie zleceniami, które bo to też jest jakby u mnie podział, ja jakby mam swoją
fotografię.
Mam fotografię, którą pracuję na zlecenia. I te zlecenia to zazwyczaj jest różnie, bo jeśli to jest postać, to zazwyczaj właśnie staram się tą postać w jakiś tam sposób pokazać, który wcześniej nie była pokazana, to zawsze jest dla mnie ważne. I w sposób, w który ona też będzie się czuła jakoś tam pięknie. No ja jestem jakby śmiałą specjalistką od kobiet, więc zazwyczaj są to kobiety.
Zazwyczaj mało ubranych.
Zazwyczaj mało ubrane, no ale też jakby fotografuję dużo aktorek, jakichś tam muzyków i tak dalej, więc, więc gdzieś tam oni są... Są też na moich zdjęciach i z takimi osobami akurat staram się w miarę nie planować sesji, w sensie, bo to też jest taka fajna wymiana pomiędzy, jak się pracuje z drugim artystą, że tak powiem, no to jest trochę inna współpraca,
no, aniżeli... No, aktor w końcu zagra, prawda?
Tak, więc też oczekuję czegoś zawsze. No faktycznie ja nie lubię sytuacji, kiedy ja muszę po prostu wymyśleć absolutnie pozę, kadr i tak dalej, bo no jakoś nie odnajduję się w takiej sytuacji.
Czyli raczej nie taka sytuacja, że właśnie, że są takie migawki, dajmy na to studio, fotograf mówi, a tu weź teraz wydmij wargi, nie wiem, ręką
nie.
Zrób coś tam,
to
nie twój klimat.
Nie mój klimat, zdecydowanie. No ale najwięcej w ogóle takiej przyjemności, w ogóle najbardziej lubię fotografię taką w ogóle nie zaplanowaną i gdzieś tam jeżdżenie ze znajomymi.
Słowo klucz? Autentyczność. Przeczytałem w wywiadzie z tym jednym nielicznym, który jest gdzieś tam w internecie.
Autentyczność, dokładnie. No i planuję teraz dużo jakichś takich podróży, w których będę realizować takie swoje jakieś tam projekty bardziej naturalne i nie na zlecenia, tylko takie jakby personal work i to jest dla mnie najciekawsze i najważniejsze w sumie.
Chciałem zadać takie prowokacyjne nieco pytanie, a czy ty widoczków nie robisz? Ale tak jak przeleciałem teraz w głowie ten twoje portfolio, to ty bez przerwy robisz widoczki,
robię
bo ty
widoczki.
Właściwie cały czas umieszczasz człowieka w jakiejś tam naturze, nie? I tak...
Widoczki się zdarzają zdecydowanie, robię też pejzaże, może faktycznie się tym za bardzo nie chwalę, a nawet ostatnio myślałam o tym, że mam stylu jakichś różnych podróży, fajne, nie wiem czy fajne, no ale zdjęcia jakby widoków, nawet architektury, a kompletnie się tym w ogóle nie dzielę. Może jeszcze nie ten etap, może za jakiś czas zacznę o tym myśleć. Na razie człowiek. Na razie musi być człowiek, potem może odejdę od tego tematu.
Słuchaj, mówisz o tym, że jest jeszcze tyle do zrobienia, tyle ciekawego. Z drugiej strony słyszy się takie głosy, że przecież teraz to już naprawdę trudno cokolwiek wymyśleć, no przecież tych zdjęć powstaje tyle w tak różnych stylach.
To też prawda.
Jak to jest z tą fotografią artystyczną? Jak to jest, po prostu powiedz mi, jak to jest, że patrzę na twoje zdjęcie i widzę, że to jest zdjęcie artystyczne? Mimo, że czasami może by się człowiek przyczepił, że może kadr nie do końca, w sensie takich klasycznych reguł, a jednak mówię, ale uchwyciła.
Kurczę.
Także cię pochwalę, no.
No właśnie, nie wiem co powiedzieć.
Ja przyznam szczerze, dokumentując, bo oczywiście starałem się przygotować do tego wywiadu, oglądałem twoje fotografie i też mówię,
A co ja ją zapytam? No bo to tak naprawdę człowiek patrzy na te zdjęcia i no, trzeba patrzeć na nie.
Fotografia artystyczna jest o tyle trudna, że mój profesor kiedyś mi powiedział, rób zdjęcia tak, żebyś potem miała z czego złożyć wystawę. I to są w ogóle święte słowa, bo tak jest. Bo jak zobaczył, że bardzo dużo pracuję, jakieś tam magazyny, coś tam, zlecenia, jakieś firmy, no to mówi do mnie, Sonia, super, cieszę się, ale jednak musisz mieć za przynajmniej raz w roku złożyć z czego wystawę. No i to jest taka fajna myśl. I nawet jeśli jestem na zleceniu, nawet jeśli pracuję dla kogoś, zawsze staram się mieć przynajmniej jedno, dlatego często nie mam serii, jedno zdjęcie, które wyciągnę takie dla siebie. I po prostu z każdej sytuacji korzystam w taki sposób, że jakby poza tym, że jakby robię coś dla klienta, który jakby tam produkuje jakąś sesję, to zawsze staram się mimo wszystko jakoś przemycić swoją fotografię. I jest takie zdjęcie na przykład u mnie na stronie dziewczyny na takim białym koniu, na takiej pięknej jakby pustyni.
Jest.
No i to też jest tak, że robiłam jakby kampanię marki odzieżowej dużej za granicą i po prostu wykorzystałam piękne światło, moment i po prostu spojrzałam na tego klienta, który był z nami na planie i on powiedział, dobrze, zrób swoje, bo widzę w twoich oczach, że musisz. I,
no
i
tak,
po prostu
no
to jest kwestia jakiejś takiej, że
marki odzieżowej, a ta kobieta
tak.
była nieubrana.
No
więc
nie była ubrana, ale on wiedział, co ja robię na co dzień, też jakby wybrał mnie do tego projektu i fajne jest to, że napotykam na ludzi, nawet jeśli są to komercyjni jakby zlecenia, którzy są bardzo otwarci na jakieś takie moje pomysły, moje rzeczy i nie blokują mnie w tym w ogóle. Też w ogóle nie jestem w stanie pracować w momencie, kiedy mam narzucony brief od A do Z i muszę po prostu realizować czyjś pomysł, to ja w ogóle się kompletnie nie odnajduję w takich rzeczach.
Ale wiesz, z drugiej strony
zdarza,
no, ktoś cię wybiera, no właśnie dlatego, że
widzi
twoją
pracę. Ale to tak
nie
funkcjonuje do końca. Nie, to tak nie funkcjonuje. To tak, właśnie mnie zawsze to dziwiło, że jakby
mi się
wybierają,
że
po portfolio, na przykład mnie, no po jakichś tam moich zdjęciach, które są w jakiś sposób określone, co lubię. A nagle się okazuje, że dostaję brief i w ogóle jest studio, różowe tło, lampa błyskowa i po prostu wszystko, co kompletnie do mnie nie pasuje.
To weźcie sobie takie kogoś innego,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie.
To się specjalizuje w czymś takim.
Także są takie historie.
No to już wiesz, bo masz nazwisko, to może za nazwisko cię biorą wtedy.
A jeśli potem
niech ta sławna szóstek zrobi.
Niech się nie potem się nie podpisuje tym nazwiskiem, bo się wstydzę. No, prawda.
Mówiłaś o związkach z muzyką, że robisz też te zdjęcia na okładki, chociażby ostatnio Taco Hemingway, świetny raper, tak na marginesie. Julia Marcel, to jest o tyle ciekawa sprawa, że my całkiem niedawno mieliśmy plener koncertowy, wyobraź sobie, na Festiwalu Młodych Talentów w hali Azoty Arena.
Była
Nowa Energia i grała i Julia Marcel, i Taco Hemingway, więc to proszę, jak to się ładnie zaplotło. Świetne koncerty, tak na marginesie.
No oni są super.
Tak, Sorry Boys bodajże, ale o ile dobrze pamiętam i kojarzę, to pierwsza twoja okładka to był bodajże zespół Analogs, dobrze mówię?
The Analogs, tak. To była jedna z pierwszych okładek, to prawda.
Jak to się w ogóle
jeszcze
stało?
Był taki zespół w Szczecinie, Road Trips Over, już nie istnieje, ale też to były takie dwie pierwsze okładki szczecińskich zespołów.
A co jest fajnego w robieniu zdjęć na okładki?
Fajnie jest, no nie wiem, jest coś w okładkach. Przede wszystkim fajne jest to, że to może być fotografia, taka jedna, dobra, silna, bijąca z okładki jakby zdjęcie, że to musi być dobra po prostu fotografia, że to nie jest seria zdjęć, to nie są zdjęcia. Często jest tak, że robię okładkę i sesję zespołowi. I ta okładka to musi
Sorry
być
Boys chociażby widziałem
tak,
zdjęcia.
Tak, tak, tak. Uh-huh. I że to mogą być dwie jakby niezależne rzeczy. I nie wiem, jest coś fajnego po prostu zobaczyć, bo takie rzeczy potem mogą przetrwać jakby, że tak jak plakat filmowy. Teraz robiłam plakat filmowy do filmu nowego, który wychodzi w styczniu, Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej. Z Magdaleną Boczarską w roli głównej, jakby adaptacja książki Sztuka kochania, no właśnie, w reżyserii Marysi Sadowskiej. I to też jest tak fajnie, że jakby no plakat filmowy, okładka płyty, no to są już takie, dla mnie na przykład to są najfajniejsze rodzaje zleceń, bo w jakiś tam sposób trafiają do większej ilości ludzi, do fanów. W ogóle współpraca z artystami, z muzykami też jest bardzo fajna, także.
Ale tam zdaje się też teledysk miał być, zespół Camp. Ja nie wiem, nie znam szczegółów, bo tylko wyczytałem, że mieli pewne problemy z, nie znam, nie wiem o co chodziło, ale zdaje się, że też film jakiś.
Robiłam im teledysk, który ostatecznie został, nie został wyemitowany.
Nie z powodów, że nie wyszło artystycznie,
z jakichś tam innych powodów, takich bardziej, jeśli chodzi o autoryzację teledysku, aniżeli o sam projekt, bo sam projekt się udał, ale to...
A widziałaś, to a propos tych okładek, to bardziej zapytam ciebie, jak oceniasz. Nie wiem, czy widziałaś nowe zdjęcie Metallica, nowa Hardwired to Self.
Nie widziałam.
Takie, czekaj, może gdzieś aż znajdę. Wstyd. Nie, dlaczego wstyd? Ja, raczej pytanie, czy zdjęcie ci się podoba, tak z ciekawości, bo... też fotografowanie zespołów. Oczywiście rockowcy, wiadomo jak się fotografują, nie? Stoi czterech
tak,
takich.
Tak, tak, tak.
Z kolei...
Ale ciężko jest fotografować zespół. Fajne, na okładkę fajne. Jako fotografia... nie, fajne jest, no. Fajne.
Tam jest jeszcze cała wkładka opracowana tak.
Nie
w
jest
tym
to
stylu.
Moja estetyka, ale totalnie mocne to jest. Pasuje do Metalliki. Bo to też jest tak, że trzeba myśleć, co do kogo pasuje. Że to często jest tak, akurat przy współpracy z artystami to też jest trochę inaczej, bo... No nie robimy wtedy pod siebie, tylko robimy pod artystę, więc...
Też się zastanawiałem nad rolą fotografa w muzyce i mówiąc o tym na przykład jak się fotografuje zespół, a mówiąc też o okładce, bo czy to jest tak, że ty masz swoją wizję, czy raczej wolisz jak ktoś do ciebie przyjdzie z konkretnym pomysłem, słuchaj, chcielibyśmy, żeby to było takie, a ewentualnie tobie zostawiają wykonanie, jak to jest?
Zawsze wolę jak mam swoją wizję, oczywiście, ale nie zawsze tak jest, ale często jest takie fajne jakby sposób porozumienia, na przykład Taco Hemingway zadzwonił do mnie i powiedział, Sonia, chcę, żebyś zrobiła mi okładkę, i powiedziałam, że no jasne, pewnie, ale czy masz jakiś pomysł? On powiedział, że chce, żeby na tej okładce był jego pies i samochód. Więc ja mówię, o kurczę, faktycznie
fajnie.
Brzmi to bardzo interesująco, ale ostatecznie no, wyszło tak, jak wyszło. Stwierdziłam, że no... I wtedy już ja obieram jakby jego pomysł, który jakby jakiś tam był wstępny. Wysłałam jakieś dwie referencje fotograficzne i wtedy ja wymyśliłam jakby, że... Pojedziemy do lasu.
I tak było. Lasu.
Wywiozłam go do lasu z tym psem i tym samochodem. No i co? No i jakoś to tam fajnie wyszło i to było kompletnie jakby porozumienie.
Wosk,
tak. To było porozumienie między obiema stronami. Jakby moja była taka interpretacja jakby fotograficzna, jego był właściwie pomysł ten z samochodem i z psem, co było fajne, bo pewnie ja bym w ogóle nie pomyślała, że okładka może być samochodem jakimś i psem.
Pewnie w jakimś, psem pewnie w jakimś
prędzej,
tekście
ale nie
to opisał.
Tak, 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 ale ta płyta też jakby jest, to zdjęcie jest adekwatne do płyty, więc fajnie to wyszło. Fajnie to wyszło, on ma też taki swój jakby styl, że on zakrywa jakoś tam swoją, w sensie jego twarz jest zawsze malowana na okładce. I też to fajnie wyszło, mimo że ja tego nie malowałam, tylko malował to inny grafik, to wydaje mi się, że ona fajnie wyszła i duży taki pozytywny feedback był tej płyty. A znowu z Julią Marcel, w ogóle fantastyczni są, w ogóle Julia tak samo, oni, ci muzycy, których ja poznałam, mam, ja nie wiem, czy mam jakieś ogromne szczęście, bo wszyscy poza tym, że zdolni, to jeszcze strasznie tacy kreatywni i ja nie zapomnę tego, że Julia Marcel, ona właściwie świetnie w ogóle edytuje zdjęcia. I po sesji, którą zrobiłyśmy z taką dużą scenografią i tak dalej, no jakby wiesz, jak wygląda ta płyta, musiałyśmy zdjęcie z pionu zrobić do poziomu, do kwadratu. No i był kłopot, bo ten plan był za wąski, a potrzebowałyśmy kwadratu i Julia po prostu jak zaczęłam, jak pracuję jakby w grafice z edycją jakby taką z Photoshopem.
W Photoshopie, tak?
To przyznam szczerze, a nie powinnam mówić o tym,
nie.
Ale to przyznam szczerze, że bardzo mi to zaimponowało, bo jakby jest muzykiem i jakby ma też wiele jakichś takich swoich muzycznych umiejętności, nie tylko śpiewa, no, ale gra i tak dalej. Natomiast jak zobaczyłam, no super, jakaś taka kreatywna, pięknie tam poskładała to zdjęcie do kupy, w ogóle wow.
Wyprodukowała
to zdjęcie,
trochę to powiedzieć. Zdjęcie,
no i to jest, to mogę się tego przyznać, bo to zdjęcie jakby jest fajne i miałyśmy jakiś taki krótki deadline, więc ja się zajęłam jakby jedną warstwą tej fotografii, czyli kolorami, obróbką jakąś taką pierwszą. A ona się zajęła jakimś takim montażem, co mi bardzo zaimponowało.
Tak, no ale latasz też na Filipiny, też głośno było o twoim projekcie na Filipinach. To taka fotografia podróżnicza jest właściwie? Mm-hmm. Jak to jest u ciebie? Czy kreacyjno-podróżnicza?
Kreacyjno-podróżnicza bym powiedziała. Projekt na Filipinach był fantastyczny. Poza tym, że wiązał się z podróżą na Filipiny, co już jest jakąś tam fajnym aspektem jego.
Jakby nie było,
jakby
tak.
Nie było, to faktycznie... Było to zlecone przez Adobe, także...
Wyobrażam sobie, Adobe... że Lightrooma masz za darmo.
Właśnie nie.
A to się i tak wytnie, nie przejdzie.
Właśnie nie mam, a też uważam, że powinnam mieć. W każdym razie...
Wróćmy do tego projektu.
Projekt Adobe, a projekt Adobe był to jest tak, że Adobe podpisało kontrakt z Fotolią i jakby oni teraz stworzyli jakiś taki nowy swój oddział Adobe Stock, czyli tak naprawdę fotografia stokowa, która no nie jest w jakiś tam sposób dla mnie ciekawa. No ale oni chcą taką formę promocji bardziej kreatywną, artystyczną, więc oni...
Że zobaczcie, w naszym stoku znajdziecie takie zdjęcia. Coś
dokładnie, oni chcieli po prostu wypromować, że nie jest to zwykła fotografia stokowa, która kojarzy się właśnie ludziom z czymś nudnym i nieładnym, tylko chcieli
jakby... właśnie bardzo ładnym. No właśnie... Bo my całkiem niedawno, widzisz, w migawce też był i taką Marcel, i taką Hemingway, i Julia Marcel, a ostatnio o stokach rozmawialiśmy i to jest, no zasadniczo jest to fotografia bardzo ładna, tylko nadzwyczaj użytkowa.
Znaczy
nie?
Nadzwyczaj użytkowa, ale też nie wszystko jest ładne. Ja na przykład patrzyłam, zanim tam pojechałam, na tej Fotoli, które zdjęcia są najbardziej popularne, no to były naprawdę no, złe zdjęcia. W sensie, no według mnie były złe. I takie no zupełnie bez duszy, a ta seria właśnie, którą robiliśmy, Disconnect, miała właśnie jakby opowiedzieć o tym, że jakby...
Jest trochę inaczej,
może być inaczej. No i mieliśmy za zadanie zrobić film i przywieźć 30 dobrych zdjęć z podróży, w której byliśmy w odłączeniu, bo cały projekt polegał na tym, że wysłali nas tam bez żadnych środków takich... w żadnej komunikacji, jakiejś takiej bez internetu, no wiadomo, na bezludną wyspę po prostu. Wysłali nas na tą wyspę bez jakiegoś takiego kontaktu ze światem i właściwie byliśmy tam tylko z aparatami, kamerami i musieliśmy wysyłać nasz sprzęt kajakiem na inną łódkę, żeby w ogóle ten sprzęt został zasilony w jakiś sposób, bo wiadomo, baterie się pod koniec dnia wyczerpywały i było to skomplikowane, nie było światła, nie było właściwie niczego. No i jakby o tym mieliśmy zrobić projekt i to było fajne, bo pierwsze dwa dni to było szaleństwo, a potem faktycznie poczuliśmy, że faktycznie jesteśmy odłączeni kompletnie od reszty świata.
A Facebook się sam nie przejrzy
i też Instagram, zdjęcia się same nie zauploadują na Instagram. I właściwie no, zrobiliśmy ten materiał, który teraz właśnie dwa dni temu w Cannes, taką bardzo prestiżową, ten projekt dostał nagrodę za jakiś taki jakby w takim świecie reklamowym, to jest jedna z najważniejszych nagród i ten projekt Disconnect wygrał po prostu pierwsze miejsce, więc bardzo fajnie to jakby poszło dalej w świat. No i chcą kontynuować ten projekt, no i ja
ale
po prostu...
to projekt, czy też was nagrodzili oni chcą... jako osoby zaangażowane?
Znaczy tak, oni... Dla mnie nagrodą była podróż tam. Nie, to projekt został nagrodzony, czyli jakby marka Adobe za sam pomysł. To nie był mój pomysł, więc nie byłam nagrodzona za niego. Ja byłam tylko jakby realizowałam go.
Pojechałam na Filipiny, tylko zrobiłam zdjęcia takie, że w Cannes się spodobały.
No spodobały się i właśnie, ale trójka fotografów była i to było fajne, że każdy z nas leciał w inne miejsce. I teraz ten projekt już jest tak do tego stopnia kontynuowany, że jak ja byłam w ogóle pierwszą osobą, która pojechała na ten projekt i to były Filipiny, potem był Theo Gosselin, taki bardzo znany francuski fotograf, którego w ogóle byłam totalną wielbicielką, zanim pojechałam jeszcze na te Filipiny, więc się cieszyłam, że oboje jakby na tym projekcie jesteśmy razem. I on był na Islandii, i był jeszcze Brice Portolano, który też jest francuskim fotografem i on był w Namibii. I cała nasza trójka miała jakby przygotować ten projekt, dokładnie Disconnect.
Twoje zdjęcia? Coś mówił, że podobają mu się?
Tak, fajnie, no to już później się poznaliśmy, to ta znajomość się jakoś tam przerodziła i się kumplujemy w Paryżu, ale faktycznie teraz już tak się to rozrosło, ten temat, że oni już wysyłają cały czas jakichś fotografów, co nowych. I z całego świata biorą fotografów, którzy po prostu zajmują się stricte fotografią podróżniczą. No to jest śmieszne, bo ja akurat najmniej się zajmowałam w ogóle z nich wszystkich fotografią podróżniczą. Też byłam jedną kobietą, która robiła ten projekt, więc to też jest dla mnie fajne. No i też byłam jedyna z Polski. Także ten projekt miał wiele, wiele jakichś takich pozytywnych stron.
Proszę bardzo, ty jeździsz gdzieś na Disconnect, nie wiem, Tomek Lazar jeździ na Jups Masterclass, czyli też organizowane przez Foto. Ten klimat portowego miasta.
Tak, totalnie, jest coś w tym. W ogóle ludzie ze Szczecina są fantastyczni, więc ja w ogóle, to jest też taki fajny aspekt, ostatnio tam ktoś o tym pisał, ale ale właśnie, że ja do dzisiaj bardzo dużo współpracuję z ludźmi ze Szczecina i nawet mój agent, taki agent z agencji, który ma agencję już teraz w Warszawie, jest ze Szczecina, jego żona. Ja w ogóle teraz jadę za 2 dni na Kubę, na też projekt fotograficzny i na tą Kubę lecę z moją koleżanką ze Szczecina, Eweliną Gralak, także w ogóle ten Szczecin się totalnie przebija i się śmieje, bo czasami na produkcji jest tak, że naprawdę większość ludzi jest ze Szczecina, więc oni po prostu mówią, co wy wszyscy jesteście z jednego miasta i naprawdę jest coś w tym mieście, że po prostu te nasze drogi się przecinają i to jest niesamowite, że po prostu my się spotykamy w różnych miejscach na świecie i po prostu wszyscy się znamy z tego po prostu Szczecina, z Deptaku, z tych samych miejsc,
Dobrego.
Z tych samych szkół i po prostu tak, i dalej do dzisiaj ze sobą współpracujemy. No, także to jest fajne.
No i słyszeliście. Ona nic nie ma do powiedzenia, w ogóle nie jest mówcą, nic nie będzie mówić. Sonia Szustak w Migawce. Ja myślę, że miałbym jeszcze trochę pytań do ciebie, ale tak sobie też się zastanowiłem, że zostawię sobie to na następną rozmowę z tobą, którą oczywiście...
za 5 lat.
Nie, myślę, że
może szybciej.
Się
uda. No, myślę, że tak.
Dobra, jesteśmy
tak
umówieni.
Tak, bo fajnie, że na pewno wpadnę. Poza tym jestem fanką Migawki, więc bardzo chętnie tutaj
to
odwiedzę
teraz
jeszcze.
Ja spłonąłem rumieńcem. Sonia Szustak. Oglądajcie zdjęcia. Gratuluję tego, co już zrobiłaś. Powodzenia życzę.
Nie dziękuję.
Nie
dziękuję.
I wiesz, spokojnie jeszcze się spotkamy w Migawce. Dobrze. Dzięki za wizytę.
Migawka. Pożegnałem już Sonię Szustak. Tak jak przed sekundą żeśmy mówili, jestem przekonany, że to nie ostatnia wizyta w Migawce. Pierwsza wreszcie. No i myślę, że teraz to już się potoczy. A że na początku audycji słyszeliście oczywiście krótką relację z naszego ostatniego 95. pleneru fotograficznego, cuda na szczecińskich fasadach, no to wypadałoby naturalnie opowiedzieć o zdjęciach, które możecie już oglądać na radioszczecin.pl/migawka w dziale Galeria. Tradycyjnie powtórzę tak tylko dla porządku, że te fotografie, o których będę mówił w tym momencie, to one są bezpośrednio w akapicie pod audycją, tak żebyście nie musieli ich szukać w galerii. Omawiam w kolejności alfabetycznej od imion. O swoich zdjęciach naturalnie mówić nie będę i tradycyjnie zapraszam i namawiam do tego, żeby oglądać całe galerie, czyli zjechać jednak niżej do działu Galeria Migawki i zobaczyć, może wybierzecie, zwrócicie uwagę na inne zdjęcia. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście zastanówcie się, dlaczego wam się te kadry spodobały, bo ja jakoś tam wybieram, mam jakiś tam swój pomysł na to, ale naturalnie zachęcam do tego, żeby przekonać się samemu, szczególnie, że w kilku przypadkach no miałem pewien problem, zastanawiałem się, to zdjęcie, może o tym powiedzieć, a może o tym ostatecznie, co wybrałem, to wybrałem, o czym teraz oczywiście opowiem. Od imion alfabetycznie, no to wypadałoby na A, Agnieszka Bednarska, zdjęcie numer 9, to tak na początek wybrałem jako taką fotografię, która w pewnym sensie pokazuje to, co działo się na naszym spotkaniu, bo tak wszyscy generalnie zadzierają głowy do góry, teleobiektywy w przeważającej części są zainstalowane na aparatach, no bo te cuda na szczecińskich fasadach, te różne, nie wiem, figurki, zdobienia i tak dalej, to zazwyczaj gdzieś tam wysoko i te głowy trzeba było zadzierać. Michał Rębas w czapce tak charakterystycznej na głowie czarnej opowiada. Michał Rębas, czyli autor książki Cuda na szczecińskich fasadach, która to wyżej wymieniona pozycja zainspirowała mnie właśnie do tego pleneru i dzięki uprzejmości Michała, którego zresztą żeście słyszeli krótko na samym początku, no mogliśmy ten plener zorganizować. Kolejna fotografia, Artur Uciński, zdjęcie numer 5. No, ciężko temu powiedzieć, najlepiej oglądać, ale no spróbuję się, w skrócie jakaś figurka, nie wiem, czy to grecka bogini, no nie chcę teraz czegoś głupiego powiedzieć, myślę, że odpowiedź znajdziecie właśnie w książce, o której przed sekundą mówiłem, czyli Cuda na szczecińskich fasadach pana Artur, nie wiem, gdzie to zdjęcie zrobił, przyznaję, ale wygląda fajnie. Przede wszystkim zwróćcie uwagę tutaj, tak już fotograficznie patrząc, że ta figurka jest idealnie w środku kadru, no tutaj co prawda widać, że zdjęcie nieco pod kątem robione, nie idealnie en face, jak to się mówi, natomiast ta symetria tutaj jest i ta symetria jest naprawdę ważna. Do tego fajna obróbka, wszystko utrzymane w takich kolorach, nie wiem, ekry, sepi, biały, taki lekko wpadający w żółty. Myślę, że fajnie się to ogląda. Kolejna fotografia Eugeniusza Bednarskiego, zdjęcie numer 5. Tutaj z kolei, no właśnie, tak centralnie też ważna jest symetria w tego typu kadrach. Odrapana kamienica niestety i na niej resztki świetności, taki nad bramą, takie zdobienie, kwiaty, kwiatowy motyw. motyw. Obejrzycie to na fotografii Eugeniusza Bednarskiego. Zresztą zdaje się nie tylko na jego. Przestanęliśmy przy tej kamienicy. Michał Rembas złościł się, że tak zaniedbana i zniszczona. Kolejna fotografia Grzegorz Bera, ujęcie numer 2. Jedna z tych figur, które fotografowaliśmy bodajże na budynku szkoły podstawowej, nieopodal szpitala miejskiego. Tam było tych figur kilka i możecie je zobaczyć też na innych zdjęciach. No, mi tu się podoba, że tak, widzimy, że teleobiektyw, bo plany są doklejone do siebie. Ta figura jest jak gdyby sfotografowana na tle ściany, która jest oczywiście dalej, ściana ceglana, te cegły w ogóle układały się w ciekawy wzór i do tego wykorzystany efekt obramowania, bo tam też sporo drzew było. No i te drzewa, te krzaczory, no, wchodziły w kadr, wiadomo jak to z krzaczorami bywa i czasami jest to denerwujące, a pan Grzegorz wykorzystał je jako obramowanie do tej figury i myślę, że naprawdę fajnie to wyszło. Nastrojowe to zdjęcie się zrobiło od razu. Kolejna fotografia, Marek Pijanowski, zdjęcie numer 4, kolejny detal, kolejna płaskorzeźba na fasadzie jednego ze szczecińskich budynków. No właśnie, to jest to, o czym mówię, jeżeli robimy takie zdjęcia, to musi być to zdjęcie symetryczne i tutaj ta symetria wygląda, że jest po prostu idealna i naprawdę dobrze się to ogląda. Kolejna fotografia, Marian Kowalski, wybrałem jedno zdjęcie, to jest zdjęcie numer 1, no tak z kuli, z pleneru, znowu pan redaktor stoi, znaczy ja z mikrofonem nagrywam Michała Rębasa, to jest, widzę, że na samym początku naszego spotkania zrobione zdjęcie, bo gdzieś tam w tle jest szpital MSW, przy którym się właśnie spotkaliśmy w zeszłą niedzielę. To warto zwrócić uwagę też, że my jesteśmy tak trochę ciemniejsi od tego, co dzieje się w tle. Może, panie Marianie, tak się zastanawiam, że można było w cyfrowej ciemni, wywołując tę fotografię, można było spróbować nieco przyciemnić tło, bo zawsze jest tak, że to, co jest jaśniejsze na zdjęciu, przyciąga naszą uwagę. Kolejna fotografia i podobna uwaga, taka propozycja bardziej dla Michała Kondrata. Wybrałem ujęcie numer 5, to jest płaskorzeźba takiego psa. Ona jest mniej więcej umiejscowiona w lewym, górnym, mocnym punkcie. Tak tutaj jego oczy tej płaskorzeźby są umiejscowione i to fajnie wygląda. Nie jest to fotografia tylko i wyłącznie samego tego zdobienia, ale również próba pokazania, jak gdyby, że też jest i budynek, jakiś tam coś się dzieje. Tylko właśnie na pierwszym planie po lewej stronie kadru przy krawędzi ta ściana jest taka bardzo jasna. Być może odrobinę ją przyciemnić, nie mówię, że w ogóle, bo generalnie widzę, że to było oświetlona, była tak scena. Natomiast myślę, że może i więcej szczegółów byśmy mieli w sensie tutaj taki wzór z cegieł by się pokazał, bo bardziej, no i też odrobinę chyba bym przyciemnił, żeby jednak pokazać główny motyw tego zdjęcia, czyli właśnie tę płaskorzeźbę psa. Zdjęcie Piotra Sokołowskiego, wybrałem fotografię numer 8. To jest bodajże już Wawrzyniaka, byliśmy tam, oglądaliśmy budynek dawnego kompleksu Betanien i płaskorzeźby, które pojawiają się na kilku fotografiach. Tutaj akurat zdecydowałem się, pan Piotr tak klasycznie właśnie jak do książki Michała Rembasa, Cuda na szczecińskich fasadach, żeby pokazać nieco z góry zrobione zdjęcie. Widać, w sensie to jest z żabiej perspektywy, czyli płaskorzeźba była wyżej, my byliśmy niżej, teleobiektyw. Bardzo podobny w klimacie zdjęcie, czy też bardzo podobne kadrowanie. Regina Nowotarska, zdjęcie numer 4. To zobaczycie z kolei na kolejnej fotografii Tomasza Przyweckiego. Zdjęcie numer 2. Zobaczycie, jest taki jakby weszliśmy w podwórko i tam w tym podwórku była płaskorzeźba, którą zrobiła zdjęcie pana i Regina Nowotarska. A tu właśnie przechodząc teraz upłynnie do zdjęcia, o którym wspominałem przed sekundą, Tomasz Przywecki, ujęcie numer 2. Rybie oko wykorzystane. To jest zdjęcie kulis naszego spotkania, bo my gdzieś tam jesteśmy w tle, w głębi zdjęcia patrzymy, słuchamy Michała Rembasa, który nam opowiada o tych płaskorzeźbach i właśnie jesteśmy gdzieś w tej klatce. Tam nawet dosyć ciężko było wejść, ale się udało. I pan Tomasz Przywecki to pokazał. Ja wspomnę jeszcze raz. Zaglądajcie na radioszczecin.pl/migawka, bezpośrednio do działu galeria. Polecam, żeby wyrobić sobie samemu zdanie o tych zdjęciach, obejrzeć, ocenić, no i przyjść na kolejne nasze spotkanie, chociaż to bywalcy już wiedzą doskonale, że 96. plener, no bo tutaj jak skoro co miesiąc się spotykamy i najlepiej w ostatnią niedzielę miesiąca, to wypadałoby grudzień, prawda? No ale w grudniu, w ostatnią niedzielę miesiąca, to mamy zgoła inne obowiązki, czy też przyjemności. Przecież są święta i później Sylwester, także w grudniu plenerów migawki nigdy nie było. Zawsze grudniowy plener przekładany na styczeń, tak żeby liczba ogólnie się zgadzała, także w styczniu na pewno się spotkamy na kolejnym plenerze migawki. Andrzej Kutys, ja już bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję i do usłyszenia za tydzień. Migawka.